Tak zostały mi wpojone pewne przekonania, przede wszystkim przez kościół, szkołę, żebym nikogo nie uraził, ale nawet nie w sytuacji, w której tak naprawdę kogoś urażam, tylko w mojej urojonej głowie jest strach przed tym, żeby być bardzo poprawnym, bardzo miłym, nawet w sytuacji, w której to nie jest niemiłe, co ja bym chciał powiedzieć, czy to, co chciałbym zrobić, tylko jest moją opinią, przekonaniem, ale ono raczej finalnie nie jest niczym krzywdzącym ani negatywnym. Tak chociażby mam z wiarą, religią, kościołem. Obawiam się, żeby kogoś nie urazić, mówiąc o tym, i lepiej mi się wycofać z tego tematu. A wewnętrznie mam bardzo dużo przemyśleń na ten temat, których aż się przez to wstydzę, bo jest to owiane jakimś tematem wstydliwym, takim, o którym nie powinno się mówić. Religia, polityka, seks. O tym lepiej nie wspominać i lepiej przyjąć rolę tego, który mówi: tak, zgadzam się. Żeby kogoś przypadkiem nie urazić, żeby nie wywołać zamętu. Porzucić swoje przekonanie w zamian za święty spokój. Jest to postawa konformistyczna, która w pewnych przypadkach jest korzystna, bo pozwala na spokój. Ale czasami warto jest stanąć za sobą i wyrazić opinię. I jest mi czasami trudno to zrobić, bo mam wielki problem z wiarą, religią, kościołem, Bogiem, tym wszystkim, co jest z tym związane. Często dostaję pytanie, czy wierzę w Boga. I wtedy myślę sobie, jakie to ma znaczenie, czy ja wierzę w Boga, czy nie. Czy to ma mnie definiować, stawiać albo jestem dobry, albo zły, stoję po dobrej albo po złej stronie? A jak wierzę w innego Boga, to co wtedy? Czy któryś Bóg jest lepszy? On jest lepszy, bo nam tak wpojono, tłumacząc, że tak naprawdę inne religie są gorsze, one nie wiadomo, czy tak naprawdę są prawdziwe, czy ich Bóg istnieje, choć nikt wprost nie mówił, że są gorsze i nasza jest najlepsza. Ale zawsze na lekcjach religii byłem w stanie to wyczuć, czy w innych sytuacjach, w których mówiło się o religii, kiedy jako dziecko się zadawało pytanie, ale dlaczego w Chinach wierzą w coś innego? Nie interesuj się, nie? To, że jestem katolikiem, to nie jest mój wybór. Ja się po prostu urodziłem w Polsce, w katolickim kraju, który jest po prostu krajem katolickim. Zostałem ochrzczony, nikt mnie o to nie pytał. Poszedłem do komunii, na bierzmowanie, nikt mnie też o to nie pytał, czy chcę, czy nie chcę. Po prostu szedłem. Bo tak trzeba było. Bo taka była kolej rzeczy. Ale to, czy wierzę w Boga, ma drugorzędne znaczenie. Bo nie uważam, że wierząc w Boga automatycznie staję się lepszym człowiekiem, że w tym momencie zacząłbym być milszy, bardziej miłosierny, współczujący, wybaczający, dobry dla innych ludzi i dla siebie, dla zwierząt, dla natury, po prostu obdarzony większą miłością. Nie uważam, że to jest coś, co powoduje, że tylko dlatego mogę być dobry. Bo gdyby tak było, to ludzie wyznający inną religię byliby z natury źli. A jak wiemy, tak nie jest. Kto chociażby poznał osoby wyznające inną religię i pochodzące z innego kręgu kulturowego, z innej religii, są tam zarówno dobrzy, jak i źli ludzie, tak samo jak katolicy. Ani nie straszy mnie wizja piekła i nieba, bo to też jest ciekawy twór. Jesteśmy straszeni tym, że nadejdzie śmierć i żeby teraz te życie, które jest tu na ziemi, porzucić w zamian za obietnicę życia w niebie. Jeżeli będziesz dobrym człowiekiem, tak jakby porzucić wszystkie radości ziemskie w zamian za przyszłą rzecz, która jest niewiadoma. No nikt nie wie, czy istnieje niebo i piekło, czy czyściec, czy inne sytuacje. I to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ono istnieje, czy nie istnieje. Bo jeżeli ja tu umieram i przenoszę się w inny byt, Niezależnie jaki on jest, to też nie mam na to wpływu. Ale zauważcie, że to powoduje, że jesteśmy w jakiś sposób warunkowani tym, żeby bać się wyrażać radość za tego życia i czerpać z niego pełnymi garściami, bo wiele tych rzeczy jest grzechem. Czerpanie radości jest pewnego rodzaju grzechem, chociażby radości z seksu. Czegoś, co jest nieodłącznym elementem ludzkości. Właściwie każdy z nas wywodzi się z seksu. Żeby urodziło się dziecko, potrzebny jest seks i rodzi się dziecko, nie? Więc od zarania dziejów jesteśmy elementem seksu. To jest coś, z czego nie powinno się czerpać radości, ewentualnie tylko dla prokreacji. No chyba, że w małżeństwie, ale też nie za często, lepiej tak przy zgaszonym świetle i z poczuciem winy i potem się z tego wyspowiadać. Ja mam być powściągliwy tu na ziemi, na której jest i tak dużo cierpienia, dużo takiego wewnętrznego cierpienia, poczucia pustki, samotności, bezradności, bezcelowości, bez sensu życia. Wyrzekać się wszystkiego w zamian za obietnicę życia w niebie. Może w piekle, jeżeli będę złym człowiekiem, ale tutaj jest też wytrych na to, że mogę stać się zawsze nawrócić, że Pan Bóg na mnie czeka. Więc to też daje to, że jak zgrzeszyłeś, to zawsze możesz wrócić i też dobrze skończyć. Nie przekonuje mnie ta obietnica, ponieważ uważam, że jeżeli tu żyję, to ja chcę przeżyć możliwie dobrze to życie, co nie wiąże się z tym, że będę biegał i uprawiał niezobowiązujący seks z każdym, z kim popadnie, bo jestem niewierzący i przez to niemoralny. Albo będę zły dla ludzi, tylko czerpał dla siebie korzyści, bo uważam, że przeżycie pełni życia jest byciem dobrym, niekrzywdzącym, niechciwym, niechcącym pożądać wszystkiego, co jest wokół, tylko kimś, kto chce się podzielić tym, co ma. Jest to trudne, bo w jakimś stopniu cały świat jest jakimś rodzajem przepychanki. Przepychamy się pomiędzy sobą, rywalizujemy. Ale zobaczcie, że od razu wdrukowano w nas poczucie grzechu, grzech pierworodny. Jako dziecko dowiaduje się, jeszcze nie rozumiejąc, czym jest tak naprawdę świat, grzech, co jest złe, co dobre. Też niczego strasznie złego jako dziecko nie robię. Już dowiaduje się, że jestem skażony na starcie poprzez grzech pierworodny i już czuję się winny. Winny tego, że jestem człowiekiem. Winny tego, że żyję. Ale to przecież nie ja podjąłem tę decyzję, że się pojawiłem na świecie. Po prostu się pojawiłem. I nieważne, czy ktoś się pojawił z powodu wpadki, z powodu innych sytuacji. Ważne, że się pojawił i to nie była jego decyzja. Jest już obarczony grzechem. Czyli ja mam przez to czuć się kimś, kto jest winny. Zawstydzony tego, że jest człowiekiem, że jestem nagim człowiekiem, który ma swoje żądze, pożądania, też jakieś impulsy, głód, właśnie pożądanie seksualne, czy chęć picia, jak to się nazywa, jak to pięknie nazwać, pragnienie wody. Nie zabrzmiało to pięknie, no ale wiecie, o co chodzi. A ja nie chcę się czuć winny. Dlaczego ja mam być tego winny, że się po prostu urodziłem i coś odziedziczyłem niby? Okej, jestem istotą kruchą. Kościół nazywa to grzeszną tak naprawdę. Ale to nie znaczy, że ja jestem winny pewnych rzeczy. Pewne rzeczy robię nieświadomie i co nie znaczy, że ja nie chcę nad nimi pracować, albo że jak nie wierzę w Boga, to jestem kimś, kto nie postanawia poprawy i szuka tylko hedonizmu, rozruby czy czegoś, co ma tylko służyć przyjemności. Bo przyjemność to nie jest tylko i wyłącznie hedonizm albo kosztem kogoś. Bo seks może być przyjemny. Może być przyjemnych wiele rzeczy w życiu. Sama radość z tego, że mogę podskakiwać i się cieszyć. A najlepiej, żebym tego nie robił, nie? Ja mam z tym problem i przez to mi się to nie odnajduje w tym swojej ścieżki. Nie zauważyłem w swoim życiu osób, które poznałem, wierzących w Boga tak bardzo skrajnie, bardzo mocno, tak przynajmniej mówiący, żeby w nich było głębokie szczęście. Może po prostu tylko takie osoby poznałem, ale one często były bardzo zalęknione, przestraszone życia. Co nie znaczy, że ja nie jestem. Pamiętam, jak mając lat 9, może 10, poszedłem do spowiedzi. Jeszcze wtedy chodziłem do spowiedzi. No, jeszcze to był okres, w którym po prostu rodzice mi kazali, żebym szedł do spowiedzi, więc wykonywałem to polecenie, mimo że tego strasznie nie lubiłem. Krępowało mnie to, że muszę spowiadać się z jakichś rzeczy, które zrobiłem, a tak naprawdę nie wiadomo, nic nie zrobiłem, mając te lat 10, obcemu człowiekowi. Poszedłem do tej spowiedzi. To było w innym kościele niż należałem i tam akurat były rekolekcje, a tam, gdzie ja chodziłem do mojej parafii, nie było jeszcze rekolekcji. No to były jakieś rekolekcje dla dzieci. No i ksiądz mnie spytał, czy byłem na rekolekcjach. Ja powiedziałem, że nie. No i on zaczął na mnie krzyczeć tak dosyć głośno, że jakim prawem ja nie byłem na rekolekcjach? Przecież były rekolekcje dla dzieci i powinienem być. Że jestem złym dzieckiem, że jestem niegodzien tego. No nie wiem już, co on tam mi powiedział, ale tego typu rzeczy. Także aż jak wychodziłem z konfesjonału, ludzie się na mnie patrzyli. Ja przez to, że byłem dzieckiem, nie byłem, no, nie miałem tej siły w sobie, żeby powiedzieć, ale ja tutaj jestem gościnnie i w mojej parafii będą za tydzień rekolekcje, czy tam za kilka dni i dopiero będę chodził. Już ksiądz obarczył mnie poczuciem winy, że czegoś nie zrobiłem. Nawet nie chciał mnie słuchać, zresztą no byłem dzieckiem. To zraża dziecko. Z tym, jak myślę sobie o spowiedzi, mając te lat, ile się ma, 8, 7, jak się idzie, czy 9, do spowiedzi pierwszy raz podczas pierwszej komunii świętej. Ja przeżyłem to jako coś bardzo nieprzyjemnego, jako coś traumatycznego, że dlaczego ja tam mam iść? Muszę, bo dorośli tak każą, tak się robi, ale dlaczego? Jakieś tam na prędce wymyśliłem podstawowe grzechy typu byłem nieposłuszny, nie słuchałem rodziców, nie wiem, kłóciłem się z siostrą, więc takie grzechy. Ze strachem jakąś formułkę musiałem wyklepywać księdzowi, nie wiedzieć tak naprawdę, po co ja to robię i czemu to służy. Przecież to nie są jakieś głębokie, prawdziwe grzechy, którymi może ja chciałbym porozmawiać z kimś, jako już dziecko. Wyrazić jakieś swoje lęki, niepokoje, ale co ja będę komuś? Ja nawet nie wiem, kto to. On jest za jakąś kratką. Ja tego człowieka nie znam. To jest jakiś pan. A co nie znaczy, że jako takie dziecko nie ma się już swoich problemów, nie ma się z kim z nimi porozmawiać albo zapytać, bo się wstydzimy, bo już jesteśmy obarczeni jakimś wstydem. I potem jakieś nonsensowne rzeczy, które niczemu nie służą, są powtarzane. Może oczywiście potem ludzie, którzy się spowiadają jako dorośli, zdobywają się na szczerą rozmowę z księdzem podczas spowiedzi i to by było piękne, porozmawiać, wyrazić swoje lęki, niepokoje, przewinienia takie, w sensie, które jest się z nich niezadowolonym, że się coś zrobiło. Ale spowiedź ma wzbudzić poczucie winy i wstydu. A dlaczego ja mam się czuć ciągle winny za coś? Jak ja wiele rzeczy w życiu robiłem nieświadomie, i gdy się dowiaduję, ja chcę nad nimi pracować i pracuję. Postanawiam tak zwaną poprawę, żałuję tego. ale nawet może nie żałuję, bo żal ja uważam, że też jest czymś, co może wpędzić w taki poczucie bycia po prostu złym człowiekiem. O sobie myślenia, że jest się niedoskonałym, w ogóle fatalnym. Jestem niedoskonały, oczywiście. Ale ja nie muszę się tego ciągle wstydzić, tego kim jestem, siebie, swojej głębi. Wstydzić się każdego swojego ruchu, wstydzić się, że coś mi się podoba, że miałem ochotę przedmałżeńsko czy pomałżeńsko. Takich różnych rzeczy, nie? Sama w ogóle instytucja spowiedzi jest... Jednak daje pewną kontrolę taką podświadomą, że jako dorosły człowiek ktoś idzie do spowiedzi, żeby powiedzieć, że co? Że pokłócił się z żoną? Czemu to służy? Służyłoby, gdyby towarzyszyła temu pewna rozmowa ze zrozumieniem, z akceptacją, a na koniec dostaje się tylko, no to 5 zdrowasiek. Albo inną pokutę. I to już jest odkupienie grzechu. Ale ja mogę sobie z tym poradzić bez spowiedzi. Po prostu rozmawiając ze sobą samym. Albo z osobą mi bliską. Dzieląc się swoimi niedoskonałościami, przewinieniami. I chcąc je głęboko w sobie zrozumieć, ale też zaakceptować. I znaleźć sedno i próbować nad nimi pracować. Poza tym, czy strach przed piekłem ma powodować, że ja będę dobrym człowiekiem dla innych, bo inaczej nie zostanę odkupiony, zbawiony, czy jak to się zwie? Też mnie to nie przekonuje, czyli wywołane jest to strachem. Miałoby być. Strachem przed piekłem to będę dobry, uczynny i jeszcze czasami wpłacę gdzieś datki. Ale mnie to nie przekonuje. A co, gdyby nie było nieba i piekła, to co? Wtedy trzeba byłoby być złym, bo to się nie liczy i można tutaj chapać i być chciwym i robić złe rzeczy? Być po prostu człowiekiem, który chce coś złego zrobić innemu człowiekowi? Ja bez tego nie chcę nikomu robić nic złego, co nie znaczy, że czasami komuś nie powiem czegoś niemiłego. Co nie znaczy, że czasami... zrobię coś złego. Kogoś skrzywdzę w jakiś sposób. Ale często nieświadomy. Staram się nie robić tego z premedytacją. I być uważnym, żeby tego nie robić. I niezależnie, czy istnieje piekło, reinkarnacja, czy cokolwiek. Jest to dla mnie drugorzędne, bo życie jest tu i teraz. A jak umrę? Może życie jest wieczne, może go nie ma, może jest reinkarnacja. Ale ja nie mam na to wpływu. Więc się tym nie przejmuję i nie zastanawiam nad tym, czy jest, czy go nie ma, bo to jest coś totalnie poza moją kontrolą, tak samo jak to, że się urodziłem tu, gdzie się urodziłem. Może znowu się urodzę gdzieś, a może jest kolejny poziom i nie traktuję go jako ten, w którym dostąpię właśnie tego zaszczytu życia w pięknym świecie. No bo jeżeli niebo miałoby być czymś takim, co ma być to czymś takim, w którym żyję wiecznie, nic nie muszę robić, jest pięknie i szczęśliwie i wszystko jest cudowne. Czy to jest też fajne życie? Nie widzę tego jako fajnego życia. Nie odbieram tego jako fajnego życia, bo życie ma całe swoje spektrum. Od smutku po radość, od pracę po wysiłek, po odpoczynek, poza te wszystkie trudy. I te wszystkie radości. Bez tego życie staje się też jałowe. Staje się czymś, co nie przynosi żadnej chęci rozwoju. Nie przynosi... Właściwie jest bezcelowe. Choć i tak trudno odnaleźć jest cel w życiu. I oczywiście tym celem może być wiara w Boga. Chwycenie się czegoś wyższego. I oczywiście, że jest to potrzebne, bo ja jestem malutką istotą, nic nieznaczącą, nie mającą praktycznie żadnej siły i mocy w porównaniu do Boga. Ja widzę Boga jako coś, co po prostu jest nieopisywalne, jakoś taką siłę, która nadaje jakiś ton tym prawom wszystkim, które my potem próbujemy zrozumieć, opisując je fizyką, chemią i innymi zderzeniami, a my tylko przecież opisujemy to, co jest za pomocą tych nauk. I często okazuje się, że w mylny sposób po latach, no ale pozwala nam to w jakiś sposób zrozumieć świat. I dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, chodzi, nie chodzi do kościoła. Jest to dla mnie mało istotne, nie oceniam przez ten pryzmat człowieka, jaką religię wyznaje. Tak samo jak nie oceniam, że ktoś je na śniadanie owsiankę, a ktoś inny jajecznicę, a ktoś nie je śniadania. Jego sprawa, co mnie to obchodzi. Nie kategoryzuję z tego typu ludzi. Tak jakbym miał kategoryzować, o to jest Niemiec, to nie lubię, z natury po prostu, bo jest Niemcem, a to jest Czech, to lubię. W każdym narodzie są dobrzy i źli ludzie, w każdej religii i tak dalej, i tak dalej. To czyny, zachowania, słowa będą o tym świadczyć, o człowieku, a nie to, czy jest przy pierwszej ławce, czy przy ostatniej, czy stał na papierosie przed kościołem. Bo powody tego mogą być różne, dlaczego tak robił. Po prostu też nie odnajduję niczego, co by mi dawał Kościół w znaczeniu czerpania większej radości z życia. Ilekroć zdarzy mi się na jakichś uroczystościach być, czy to ślubie, chrzcinach, rzadko to rzadko, to czuję się lekko przygnębiony, taki przybity, że to wszystko jest takie smutne, że to życie ma być takie smutne, takie obarczone jakimś ucierpieniem. Ja i tak dużo cierpię w swoim życiu. Przeżywam rozterki. Chociażby dzisiaj nie mogłem zasnąć, jest godzina pewnie 4 w nocy, to przyszedłem sobie nagrać, pogadać, dać trochę ukojenia sobie. A ja jeszcze mam iść gdzieś, będę cierpieć specjalnie po coś, w jakimś sensie cierpieć. Mówię trochę też w jakimś stopniu na wyrost. Nie chcę ciągle żałować, nie chcę ciągle być winny. Chciałbym odnajdywać więcej radości w życiu, w tych drobnych momentach. Ktoś bierze ślub, radujmy się, cieszmy się, przytulajmy. Urodziło się dziecko, jest chrzczone, cieszmy się, nie płaczmy. I to mnie wszystko bardzo mocno już jako... Mając lat naście, ja nie lubiłem chodzić do kościoła i nawet jako dziecko, takie 6-letnie, nie lubiłem chodzić do kościoła, bo nie rozumiałem, jak można iść już wtedy tym swoim małym muszkiem, który jest teraz niewiele większy, może cięższy i bardziej pomarszczony i zniszczony niż był kiedyś. Nie mogłem zrozumieć, po co tam iść. Mi się to nie podobało, ta cały klimat tajemnicy, zakazów, nakazów. I oczywiście może ja poznałem tylko taką stronę, ale po prostu dobrze mi się żyje bez uczestniczenia tam. Nie czuję się pustszy, ani lepszy, ani gorszy. Po prostu nie jest to częścią mojego życia, ale w pewnym stopniu jest, ponieważ zawsze będę katolikiem. Jakbym bardzo nie chciał tego odrzucić, to będę katolikiem. Bo tak, w takim kraju się urodziłem, taką tradycję przyjąłem i jest to część mnie, ja tego się nie wyrzekam. Nie mam zamiaru, bo po co walczyć z tym, kim jestem i to, co jest we mnie. Zawsze będzie mi dźwięczyć Zdrowaś Maryjo czy 10 przykazań i tym podobnych rzeczy. Zawsze Kościół kojarzył mi się z przymusem, z tym, że trzeba do niego chodzić, bo tak. Bo nikt nie potrafił tak naprawdę wyjaśnić po co to ma mi dać, co ja tam tu i teraz dla siebie wyciągnę. Bo każdy chodził bezwiednie, może przesadzam, że każdy, większość ludzi, których znałem. Potem okazywało się, że nikt nie pamiętał, co było na kazaniu. Potem i tak nikt nie przestrzegał tych reguł, jak patrzyłem wokoło. Ktoś ciągle popełniał te same grzechy, dorosły, ja będąc dzieckiem. Ale był, chodził tam. Potem krzyczał na żonę. Zresztą mam też pewien rodzaj żalu do tej instytucji, że obarczył mnie wieloma zakazami, nakazami i poczuciem winy. Tym, że jestem jakiś taki niegodny dostąpienia tego, bo mam już w sobie ten grzech. Tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno. Tu jestem zły. Jestem zły, że chociażby mam popęd seksualny. A przecież to jest po prostu naturalna rzecz. Nie da się tego wysunąć, wykastrować. Jest. Tak jak jedzenia zabronić. Tak jakby stworzyć coś takiego, miejsce, w którym jak jesteś głodny, to masz się tego wstydzić i jeść szybko, schować się gdzieś, żeby nikt nie widział i nigdy o tym za bardzo z nikim nie mówić, że jesz, każdy udaje, że nie je, czasem wychodzi gdzieś, że się je, ale ogólnie nikt nie je. To jest coś, co mnie bardzo zastanawia. Oczywiście jest to świetne narzędzie kontroli, bo odbiera się coś, co jest żywotne. Odbiera się coś, co jest naturalną częścią człowieka. Ciężko odebrać jedzenie właśnie, bo byśmy umarli. Bez seksu, bądź z ograniczoną jego ilością, da się żyć. Ale to też tworzy pewnego rodzaju zwyrodnienia, bądź takie sytuacje, w które nazywają często zboczeniami i tym podobnymi rzeczami. Bo jest to coś zakazane, więc tworzy się chęć pożądania. Gdy jesteś jako dziecko, pożądasz tego nagiego ciała zobaczyć w jakimś Playboyu czy gdzieś, pamiętam, jakiejś gazetce głupiej. Bo jest to zakazane. A ten zakazany owoc smakuje najlepiej. Chociażby wiemy to z historii Adama i Ewy. Zaczęli się wstydzić, że są nadzy. I my też musimy się tego wstydzić, że jesteśmy nadzy. Każdy z nas ma takie same ciało w pewnym stopniu. Większe, mniejsze. Szersze, takie, srakie, dłuższe, krótsze. Składa się z tych samych narządów. Ale mamy się tego wstydzić. Nie zmierzam do tego, że miałoby być takie wyzwolenie, w którym byłaby szalona frywolność. Po prostu nie wiadomo, co miałoby być się takie wyzwolenie, żebym biegał nagi i uprawiał seks, gdzie popadnie. Czy to w tym rzecz? Kompletnie nie. Ale żeby z człowiekiem, którego się kocha, nie czuć poczucia winy, że chce się nawzajem poczuć radość, spełnienie i nie tylko z tego tytułu, z tytułu różnych innych rzeczy. Bo paradoksalne to jest, że żona kocha męża i odwrotnie, no ale żeby spłodzić dziecko, muszą uprawiać seks. Oczywiście mając ślub kościelny, wedle kościoła mogą to robić. No ale jak od dziecka się słyszy, że to przedmałżeńsko jest złe i w ogóle to jest takie, no, to nie jest spoko, to jest to obarczone jakimś obrzydzeniem. No i żona, mąż muszą to zrobić, gdy chcą mieć potomstwo. Mówię, muszą, jakby to był przymus, no ale no, rozumiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. No i musisz to zrobić z osobą, którą kochasz, ale to jest takie trochę poczucie winy w tym, że jest, nie można z tego czerpać radości, ale może ci się spodoba. No i rodzi się z tego dziecko. Dziecko jest częścią ciebie, jak i zarówno męża. I odwrotnie, albo żony, nie? Powstało z czegoś, co było takie z poczuciem winy. Czyli robisz z mężem, bądź mąż z żoną coś, co jest obarczone poczuciem winy, żeby powstało dziecko. Czyli już jest jakiś, coś niefajnego się dzieje wewnętrznie, a z tego powstaje dziecko, które jest tym obarczone, no bo owocem tego jest dziecko, ale zrodzone z czegoś, co jesteśmy winni tego. Co jest jakimś absurdem, no bo to rodzi właśnie to, że jak w pełni wtedy kochać, skoro osoba, z którą się kocha, robi się coś, co jest takie nie do końca okej. Okej, po ślubie można i tak dalej, wiadomo, nie? Ale jest tak nabudowane to poczucie winy, że potem nie dziwne, że mamy ciągle, już włączając jeszcze różne inne sytuacje stresogenne i sytuacje, w których żyjemy, przebodźcowanie, coraz większe problemy z seksem, ale nie w tym sensie, w tym dobrym sensie, że ludzie mają z tym problem. Pojawia się unikanie tego, wstydzenie się, nierozmawianie, ale też i problemy związane z głową, z psychiką wtedy, byciem na przykład u mężczyzny niewystarczającym ogierem, jak to by powiedziała jakaś pewnie reklama, albo tym, że jest to mechanicznie wykonywane, tylko dla zaspokojenia fizycznej potrzeby. Z poczuciem winy, z niemożnością dania i okazania sobie nawzajem miłości. Czytałem książkę Obsługa penisa mężczyzny, czy jakoś tak, i to nie jest w ogóle związana książka, nie wiem, jak robić jakieś rzeczy, nie, tylko o seksualności mężczyzn, rozmowa z seksuologiem. To też ciekawy sposób poruszone są te kwestie, jaki jest to ogromny problem i do czego jako ludzie się posuwamy przez to, że nie mówię, że to jest tylko przez to, że jesteś to obarczone wstydem i poczuciem winy i wieloma innymi sytuacjami, jak chociażby stresem i tak dalej, oczekiwaniami, to poczucie winy na pewno nie przyczynia się pozytywnie, żeby czerpać radość z życia. A skoro jest to żywotność, bo z tego się wywodzimy, z seksu, czy to się komuś podoba, czy nie, to jak potem czerpać radość z życia? Zawsze chciałem nagrać taki odcinek. Zawsze to był dla mnie taki temat, którego się boję, bo on jest bardzo wrażliwy. Niektórzy mogą odbierać te ataki na religię. Jakie ataki? Kto kogo by chciał atakować? Na pewno nie ja. Nie obchodzą mnie żadne takie rzeczy. Tylko chciałbym mówić też o takich rzeczach, bo boimy się do tego przyznawać, co czujemy w tym kontekście. Jest to też obarczone dużym tematem tabu i tym, że można kogoś urazić. Ale co ma urażać? Bo to tak jakby miało urażać kogoś to, że na przykład nie wierzy. Ktoś by powiedział, o ty nie wierzysz, jesteś jakiś. Mnie to nie uraża, bo dla mnie to nie ma znaczenia, czy ja wierzę, czy nie wierzę. Dla mnie to jest nie jest to dla mnie sednem problemu. Nie jest to dla mnie sednem czegokolwiek większego w życiu, bo to nie zmienia faktu, że świat funkcjonuje, jak funkcjonuje. Nie zmienia faktu, że chcę być dobry. Nie zmienia to faktu, że chcę odnajdywać w sobie, w swoje wnętrze, modlić się na swój sposób, a nie w taki, który jest narzucony. Już pamiętam, jako dziecko musiałem jakieś regułki wyklepywać. Nie wiedziałem, po co ja to właściwie mam robić. Nie rozumiałem tego i potem miałbym to powtarzać jak mantrę. Nie przekonuje mnie to, nie kupuje tego. Tego, że pośrednikiem pomiędzy mną a Bogiem jest ktoś, jakiś facet, który po prostu wykonuje swój zawód i super, jeżeli jest dobrym kapłanem, super, jeżeli to służy ludziom, to jest super, piękna rzecz, tak jak każda inna rzecz, oczywiście. Ale mówiło się, że Bóg jest wszędzie i mogę sobie z Nim rozmawiać jak chcę. Mogę się z nim komunikować. Nie muszę przekazywać komuś grzechów, żeby ten ktoś wysłał, co ten ktoś ma, adres e-mail, specjalną linię telefoniczną czy coś. No nie ma jej, dobrze wiemy, że tego nie ma. Ja mogę sam żałować grzechów, czy się z nimi jakoś rozliczać w sobie, wiedzieć, że popełniłem błąd, czy tak zwane prosić Boga, czytam to inaczej po prostu, zawierzać to jakiejś wyższej sile, wierząc w to, co, do czego dążę. Bo przecież to, że ja się pomodlę, żeby coś się wydarzyło, to się nie wydarzy, no to tak nie działa, bo to byłoby zbyt proste. Ale oczywiście, gdy będę wierzył, że na przykład modlitwa pomoże mi w zdaniu egzaminu, to na pewno w jakimś stopniu pomoże, bo jeżeli zawierzę temu, co wierzę, swoją przyszłość, to będę spokojniejszy, bo będę wiedział, że coś nade mną czuwa. Ale w momencie, w którym się w to nie wierzy głęboko, to nic to nie da, takie modlenie. Bo jeżeli w coś nie wierzę, to co to zmienia? Ale jeżeli ja po prostu wierzę, że na przykład zdam ten egzamin i powtarzam też sobie, jakby to wypycham z siebie w jakąś większą dal, w uniwersum, jakby to nie nazwał, no do tego Boga, który nie jest, musi być tym Bogiem katolickim, chrześcijańskim, po prostu Bogiem. Tak to rozumiem. To dla mnie jest to samo. Bo ja jestem za słaby jako sam. Jest coś większego. A może nie ma. Kto to wie? Tego nie zbadamy, może i nigdy. I wiara opiera się na tym, że się wierzy albo się nie wierzy. Gdzie osobę ślepą można przekonać, że świeci słońce, albo przekonać, że jest światło włączone. Ona może w to wierzyć bądź nie, no ale tylko osoba posiadająca działający wzrok zauważy, czy świeci, czy nie świeci słońce. No i jak wiemy, z Bogiem i religią jest tak, że możemy wierzyć i nie wierzyć, a jeszcze nikt tego nie doświadczył i prawdopodobnie nikt nie doświadczy. Ale czy to coś zmienia? Moim zdaniem nic nie zmienia, ale daje ciekawy wytrych do tego, żeby ciągle o tym mówić, bo jest to nie do odkrycia i nie do potwierdzenia. Prawdopodobnie. Bo może jest i może ktoś to odkryje i zrobi sobie zdjęcie z Bogiem czy z kimś. Co generalnie, jakie to miałoby znaczenie na koniec? Skoro świat i tak przez te dekady, setki lat, tysiące swoim rytmem idzie, ludzie robią swoje zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Kościół też robił dobre, ale i bardzo dużo też złych rzeczy zrobił jako instytucja. Będzie szedł, niezależnie czy jest Bóg, czy go nie ma, to nadal te same prawa i te same pragnienia ludzkie pozostaną. Te same trudności, te same poczucie lęków, samotności, chęci akceptacji, miłości zdobycia będą nam towarzyszyć. Pa, trzymajcie się.